Jeśli wyobrażenie o starożytnych tekstach Bliskiego Wschodu, a zwłaszcza tych takich, wiecie, najbardziej znanych, opiera się u kogoś tylko na obrazku uśmiechniętych zwierzątek wchodzących parami na drewniany statek.
Z tęczą w tle, no oczywiście.
Właśnie, z piękną tęczą w tle, no to jest to najwyższy czas, żeby zrewidować to podejście. To, co przez wieki sprowadzono do poziomu takiej bezpiecznej dobranocki, tak naprawdę no, w oryginalnych zapisach czyta się to raczej jak brutalny, bezkompromisowy thriller polityczny z kategorią R.
Mhm.
Mamy tu do czynienia z absolutną korupcją na najwyższych szczeblach władzy, watażakami po prostu terroryzującymi cywilizację, no i jakby to ująć, genetyczną wręcz degeneracją całych społeczeństw.
Wiesz, to jest niesamowicie trafne ujęcie z twojej strony. Te teksty, o których mówimy, one operują w krajobrazie skrajnego chaosu.
Mhm.
To jest systemowa przemoc. Oddarcie ich z tej naiwnej, popkulturowej, takiej szkółkowej warstwy pozwala nam dostrzec, jak starożytni mierzyli się z koncepcją władzy absolutnej i z upadkiem moralnym, który wymyka się spod jakiejkolwiek kontroli.
I dokładnie to bierzemy dzisiaj na warsztat. Będziemy analizować szczegółowe notatki z wykładów profesora Roberta Van Noya, skupiając się na tej słynnej narracji o potopie z Księgi Rodzaju.
Dokładnie na rozdziałach od 6 do 9.
Zgadza się. Naszym celem na dziś jest po prostu wyłuskanie najciekawszych, często kompletnie szokujących mechanizmów, które są ukryte w tym tekście. I tu, żeby była jasność, robimy to zachowując absolutną, chłodną neutralność światopoglądową.
Jasne.
Po prostu wchodzimy w ten starożytny dokument jak badacze na miejsce zbrodni, no, miejsce zdarzenia, sprawdzając, co tam faktycznie jest napisane bez uprzedzeń.
Dokładnie tak.
No to rozpakujmy to. Zanim jednak z nieba spadnie ta pierwsza kropla deszczu w tym wielkim kataklizmie, musimy zrozumieć w ogóle skalę i precyzję samego opisu, prawda? Bo to nie jest opowieść o tym, że dawno, dawno temu padał sobie deszcz. Z notatek profesora Van Noya wynika, że mamy tu rygorystyczne ramy czasowe.
Tak, to prawda. Tekst wręcz, wiesz, on uderza taką księgową precyzją. Autor nie operuje jakimś mitycznym czasem, ale konkretnym dziennikiem pokładowym, można powiedzieć. Dowiadujemy się z tekstu, że całe to wydarzenie trwało dokładnie rok i 10 dni.
O rony.
Zapis mówi jasno. Potop rozpoczyna się 17 dnia 2 miesiąca 600 roku życia głównego bohatera, a ziemia wysycha 27 dnia 2 miesiąca roku następnego. Co ciekawe, i to warto dodać, w środowisku akademickim wciąż toczy się bardzo fascynująca debata wokół tego konkretnego wyliczenia.
Aha.
Bo badacze spierają się, czy ten starożytny pisarz operował tu kalendarzem słonecznym czy księżycowym.
Czekaj, bo ja tak o tym pomyślałam matematycznie. Jeśli używałby księżycowego, no to rok miałby około 354 dni, prawda?
Zgadza się.
I jeśli dodamy te wspomniane 10, a w zasadzie 11 dni różnicy między 17 a 27 dniem miesiąca, no to wychodzi nam równe 365 dni.
Dokładnie.
Czyli to jest idealny rok słoneczny. To by oznaczało jakąś potężną wiedzę astronomiczną, która jest zaszyta gdzieś tam w tle całej tej narracji.
Właśnie. Ten poziom detalu, wiesz, ta synchronizacja kalendarzy, to wszystko bardzo wyraźnie sygnalizuje czytelnikowi jedną rzecz. Ja tu nie opowiadam baśni o bogach, którzy zsyłają burzę w gniewie. Ja tu zapisuję kronikę historyczną.
Mhm.
Ale ramy czasowe to jest tylko tło. Znacznie ważniejsze jest to, co w ogóle, co sprowokowało tak niewyobrażalny kataklizm. I werset 5, 6 rozdziału dostarcza nam anatomii zła, która doprowadziła do upadku ówczesnego świata.
Tak, to jest mocny fragment.
I to znaczy, to nie jest po prostu stwierdzenie w stylu ludzie byli źli. Profesor Van Noy rozkłada hebrajski oryginał na czynniki pierwsze w swoich notatkach. Pokazuje niespotkane wręcz nagromadzenie superlatyw.
Przyjrzyjmy się temu bliżej, bo jak to czytałam, to zabrzmiało jak jakaś diagnoza terminalna pacjenta. Z tekstu wynika, że to zło miało 5 wymiarów. Po pierwsze, było intensywne. Jest określone słowem wielkie.
Mhm.
Po drugie, było głęboko wewnętrzne, no bo dotyczyło, cytuję, każdej myśli serca. Po trzecie, inkluzywne, bo mowa o każdej wyobraźni. Po czwarte, było ekskluzywne, czyli ci ludzie myśleli tylko o złu.
Tylko i wyłącznie, tak.
No i po piąte, ciągłe. Zło było tam obecne nieustannie. A żeby jeszcze dobić cały ten system, to potem w 8 rozdziale dowiadujemy się, że to zło miało w ogóle charakter wrodzony. Występowało od młodości.
Ta kategoryzacja, o której tu wspomniałaś, ona jest po prostu kluczowa dla zrozumienia logiki całego tego tekstu. Zwróćmy uwagę na ten mechanizm. Autor celowo buduje taką twierdzę językową, z której nie ma ucieczki. Użycie zwrotów typu każda, tylko, nieustannie, to przecież nie pozostawia nam żadnego marginesu na wyjątkowość, na jakąś poprawę.
Racja.
To jest diagnoza stanu kompletnego zepsucia. Stanu, w którym cała ludzka struktura poznawcza, wolicjonalna i emocjonalna, wszystko to zostało całkowicie podporządkowane destrukcji.
Wiesz co, jak to analizowałam, to spróbowałam to przełożyć na język takiej współczesnej technologii, bo to chyba najlepiej oddaje powagę tej sytuacji.
O, ciekawe. Mhm.
Jeśli mamy na komputerze jeden mały zainfekowany plik, to system antywirusowy po prostu go izoluje, prawda, wrzuca do kwarantanny i działamy sobie dalej.
No tak.
Ale zło opisywane w tym tekście nie jest pojedynczym plikiem. To wygląda na całkowite jakieś strukturalne skorumpowanie samego jądra systemu operacyjnego ludzkości. I skoro to zło jest wrodzone od młodości, no to oznacza to, że sam kod źródłowy został nieodwracalnie zainfekowany.
Aha, rozumiem, do czego zmierzasz.
No bo z punktu widzenia inżyniera oprogramowania, takiego systemu po prostu nie uratuje żadna mniejsza aktualizacja czy tam patch. I jedynym sposobem na uniknięcie całkowitej anihilacji sprzętu jest, no, twardy reset.
Twardy reset.
Całkowite formatowanie dysku twardego.
To jest znakomite ujęcie tej mechaniki, powiem ci. To właśnie stoi za tą narracją, bo tekst biblijny nie przedstawia potopu jako wybuchu jakiejś boskiej złości, furii, ale to jest chłodna, ostateczna odpowiedź na systemową awarię. Życie w formie, do jakiej zostało powołane, no po prostu nie mogło dłużej funkcjonować.
Mhm.
Twardy reset staje się jedyną logiczną operacją w momencie, gdy entropia i zło osiągają ten poziom, na którym zagrażają samemu istnieniu materii i porządku w ogóle.
No dobrze, ale skoro mówimy o tym skażonym kodzie źródłowym i złu, które, wiesz, zmutowało poza wszelkie skale, no to musimy przyjrzeć się temu, jak to w ogóle fizycznie wyglądało w tamtym świecie. Bo tekst podaje nam przedziwny, taki absolutnie wręcz bizaryczny przykład tej deprawacji tuż przed formatowaniem dysku, prawda?
O tak, to jest jeden z najczęściej dyskutowanych fragmentów.
No bo pierwsze wersety 6 rozdziału opisują scenę, gdzie synowie Boży widzą córki ludzkie, po czym biorą je za żony, a z tych związków na świat przychodzą jacyś giganci, czyli te hebrajskie nefilim oraz potężni, brutalni wojownicy, giborim, którzy są określani jako ludzie imienia. No i wiesz, w tym miejscu muszę stanowczo wcisnąć hamulec.
Słucham, o co chodzi?
Przecież to brzmi dokładnie jak kalka z greckiej mitologii. Mamy istoty wyższe, które wstępują z jakiegoś Olimpu, by romansować ze śmiertelniczkami, z czego rodzą się herosi. Nagle ten bardzo poważny tekst zmienia nam się w jakiś komiks o superbohaterach.
Wcale mnie to skojarzenie nie dziwi, bo to jest tak zwane podejście mitologiczne do tekstu. Ono jest bardzo często podnoszone przez takich krytycznych badaczy. Oni po prostu zakładają, że hebrajski autor wziął i zaabsorbował sobie lokalne baśnie. Wiesz, opowieści o boskich istotach płodzących herosów, coś podobnego do półbogów ze starożytnej Grecji czy tam Mezopotamii.
No brzmi to bardzo znajomo.
Ale trzeba tutaj bardzo, bardzo wyraźnie podkreślić, że główny nurt badaczy samego Starego Testamentu całkowicie odrzuca to podejście.
Całkowicie.
Tak. Powód jest wręcz prozaiczny. Księga Rodzaju jest w swojej istocie antymitologiczna. Jej język, cała struktura tych rodowodów i ta rygorystyczna precyzja, o której mówiliśmy na początku, to wszystko stoi w ostrej opozycji do poezji mitycznej.
Czyli to nie są mity.
Badacze traktują ten konkretny fragment jako zaszyfrowany przekaz historyczny, a nie zbiór baśniowych legend. To miała być realna historia.
No i to jest ten moment, w którym chyba robimy krok w nieznane. Bo jeśli wyrzucamy do kosza ten scenariusz o latających herosach z nadprzyrodzonym DNA, to jak eksperci w ogóle tłumaczą to zjawisko? Analiza profesora Vannoya wymienia chyba cztery inne koncepcje, prawda? Zaczynając od tego, że wczesne chrześcijaństwo miało na to bardzo specyficzny pogląd.
Zgadza się, to pierwsza wielka teoria. Była bardzo popularna w pierwszych wiekach i to jest tak zwana teoria aniołów. Ona opierała się między innymi na liście Judy z Nowego Testamentu. I ta teoria zakładała, że ci owi synowie Boży to po prostu upadli aniołowie. Czyli istoty duchowe, które opuściły swoją domenę i, uwaga, weszły w fizyczne, seksualne relacje z kobietami na ziemi.
Ale zaraz, to rodzi potężny problem logiczny i nawet fizyczny. Aniołowie jako byty duchowe posiadające ludzkie DNA i w ogóle zdolności reprodukcyjne. Profesor Vannoy powołuje się tu na takiego teologa Williama Henry'ego Greena, który chyba całkowicie to demontuje, z tego co widziałam.
Dokładnie. Green to punktuje bez litości.
No bo po pierwsze, teksty biblijne nigdy przenigdy nie przypisują aniołom seksualności. A po drugie, i to wydało mi się argumentem wręcz nokautującym, no to jest kwestia samej kary. Jeśli to aniołowie naruszyli kosmiczny porządek i spodzili jakieś potwory, no to dlaczego kary w postaci potopu, o którym dzisiaj rozmawiamy, ponoszą wyłącznie ludzie i zwierzęta lądowe?
No właśnie.
Przecież to jest tak, wyobraź to sobie, jakby banda hakerów wyłamała się do skarbca bankowego, a sąd w ramach sprawiedliwości skazał na zburzenie budynek banku, puszczając hakerów kompletnie wolno. To się w ogóle nie klei z logiką systemu sprawiedliwości, który jest ukazany w tych tekstach.
Uderzyłaś w samo sedno. I dlatego właśnie ta teoria ma tylu przeciwników wśród rygorystycznych egzegetów. W odpowiedzi na te problemy inny badacz o nazwisku Voss zaproponował drugie podejście. To tak zwana teoria Setytów i Kainitów.
Aha, czyli jakieś rody ludzkie.
Dokładnie. Według niej nie ma tu mowy o absolutnie żadnych aniołach. Synowie Boży to po prostu ta pobożna linia potomków Seta, a córki ludzkie to jest ta bezbożna linia z rodu Kaina. I grzechem w tym ujęciu byłyby po prostu zwykłe mieszane małżeństwa. Małżeństwa między grupą wierną a tą zdegenerowaną, co z czasem doprowadziło do ogólnego rozkładu moralności i utraty tożsamości.
To, co widzę w notatkach z wykładu, badacze języka hebrajskiego chyba łapią się za głowy przy tej interpretacji, prawda?
Oj tak, zgrzyt jest ogromny.
Głównie z powodu jednego słowa, hebrajskiego słowa ha-adam.
Zgadza się.
Co oznacza po prostu ludzkość, ludzie. Bo wiesz, jeśli przyjmiemy tę teorię mieszanych małżeństw, to my musimy dokonać niesamowitej, no wręcz ekwilibrystyki językowej w dwóch bezpośrednio sąsiadujących ze sobą wersetach.
Wyjaśnij to.
Zaczęła się mnożyć, a werset dalej to samo słowo nagle miałoby oznaczać wyłącznie jedną specyficzną małą grupę, czyli tych bezbożnych potomków Kaina. To jest tak, jakby czytać umowę prawną, gdzie to samo słowo w dwóch kolejnych zdaniach ma zupełnie inne wykluczające się definicje. Żaden poważny tekst tak nie działa.
Pełna zgoda. Ta konsekwencja lingwistyczna jest tutaj, no, bezlitosna. I to prowadzi nas do trzeciego, według mnie najbardziej fascynującego rozwiązania, do którego zresztą przychylają się badacze z naszego materiału. Mam tu na myśli takich ekspertów jak Meredith Klein czy C.F. Burney.
To ta trzecia teoria.
Tak. Mowa o teorii boskiego królestwa. Ci badacze robią coś mądrego. Oni umieszczają ten tekst w jego naturalnym, historycznym środowisku, czyli na starożytnym Bliskim Wschodzie. Odkrycia archeologiczne i teksty z tamtej epoki jasno pokazują nam pewien wzorzec. Mianowicie autokratyczni, niezwykle potężni królowie, czy to w Egipcie, czy wśród Hetytów, czy w Mezopotamii, oni regularnie tytułowali samych siebie synami bogów.
Aha.
To był taki standardowy zabieg propagandowy. On legitymizował ich absolutną władzę nad życiem i śmiercią poddanych.
Zaczynam łapać. Czy ci synowie Boży to nie byli upadli aniołowie, ani jacyś tam pobożni rolnicy Seta, tylko po prostu bezwzględni przedpotopowi wataszkowie, despoci. Jakieś mroczne dynastie tyranów, tak?
Dokładnie tak.
A te córki ludzkie to były po prostu zwykłe kobiety. Z podbijanych i terroryzowanych przez nich narodów. Tylko, wiesz, zastanawia mnie jedno. Co takiego było w tym na tyle patologicznego, żeby od razu wywołać aż globalny reset? Przecież królowie w starożytności zawsze brali żony. To była norma.
No właśnie. I tu znowu klucz tkwi w tej niesamowitej hebrajskiej precyzji językowej. Konkretnie w użyciu małego przyimka min.
Okej, stajemy się językoznawcami, słucham.
Zazwyczaj przyimek ten jest partytywny, prawda? Czyli wskazuje na część z całości. Tłumaczylibyśmy to jako wzięli niektóre z kobiet. Jednak w tym bardzo specyficznym kontekście Klein mocno argumentuje, że ten przyimek ma tu znaczenie eksplikatywne.
Czyli co to zmienia?
Oznacza to, że ci królowie brali sobie za żony jakiekolwiek zechcieli. Z całości dostępnej populacji, bez żadnych zahamowań. To jest obraz takiej, wiesz, niepohamowanej, chorobliwie aroganckiej poligamii. Oni tworzyli gigantyczne haremy, zawłaszczając kobiety w sposób absolutnie brutalny i nieograniczony żadnym prawem. Prawo po prostu nie istniało, bo oni nim byli.
Wow! I z tych związków rodzili się owinę film, co nagle zyskuje niesamowity, po prostu porażający sens historyczny. Bo to wcale nie byli jacyś genetyczni giganci, jacyś mutanci, którzy podnoszą wielkie głazy. To była po prostu uprzywilejowana klasa arystokratycznych zbiórów, elitarna straż przyboczna tych despotów.
Dokładnie.
Ci giborim, brutalni wojownicy terroryzujący ówczesny świat.
Wiesz co, to rzuca zupełnie nowe światło na całą tę historię. Zrozumiałam to w ten sposób. My tu nie mówimy o nadprzyrodzonym romansie ze zstępującymi bogami. My tu mówimy o działaniu starożytnego kartelu. Kartelu. To bardzo mocne słowo.
Ale idealnie tu pasuje. Wyobraźmy sobie potężnego bossów zorganizowanej przestępczości. Oni siłą monopolizują wszelkie zasoby, porywają rzesze kobiet i hodują sobie wręcz bezwzględną kastę egzekutorów, którzy wymuszają posłuszeństwo i topią cały ten świat we krwi. To nagle idealnie tłumaczy, dlaczego system musiał zostać zresetowany przez siłę wyższą. Cała struktura społeczna, polityczna, to wszystko uległo całkowitej nieodwracalnej patologii. Nie było już czego ratować.
Ta twoja dekonstrukcja tego fragmentu doskonale ukazuje, jak ten tekst na naszych oczach ewoluuje z jakiejś baśni, wiesz, w twardą historyczną diagnozę patologii władzy. I to ugruntowanie w realiach starożytnego Bliskiego Wschodu płynnie wręcz wymusza na nas spojrzenie na to, jak inne ówczesne kultury tamtego regionu, czyli ci sąsiedzi starożytnych Izraelitów, jak one zapamiętały i opisały ten sam potężny kataklizm. Bo opisały.
Właśnie. Bo tutaj wchodzimy na istne minowe pole historii. Z jednej strony cała tradycja biblijna, od Księgi Rodzaju, przez Ewangelię, po Nowy Testament, ona traktuje potop jako niewzruszony, stuprocentowy fakt historyczny. Z drugiej strony rzut oka na archeologię Mezopotamii, no i to zrzuca nam potężną bombę na tę unikalność, prawda?
Zdecydowanie.
Mamy chociażby słynny epos o Gilgameszu z jego bohaterem Utnapisztimem. Mamy też tę jeszcze starszą sumeryjską wersję z postacią z Jusudry. Mamy epos o Atrahazisie. To wszystko są obszerne relacje z kultur sąsiednich, o wiele starsze często w zapisie. I jeden z uczonych, który jest zresztą cytowany w notatkach Van Noya, Finnegan, on wprost wysunął tezę, że opowieść z Księgi Rodzaju to tak naprawdę nic innego jak tylko oczyszczona z politeizmu babilońska legenda o jakimś tam lokalnym wylaniu rzeki.
I musimy oddać sprawiedliwość, że nie jest to wniosek wyssany z palca.
No nie.
Bo podobieństwa strukturalne między, powiedzmy, tym eposem o Gilgameszu a Księgą Rodzaju są wprost przytłaczające. Zidentyfikowano aż 8 bardzo precyzyjnych punktów styku.
Aż 8?
Tak. Posłuchaj tego. W obu wersjach dowiadujemy się o boskiej decyzji, by zniszczyć ludzkość wodą. W obu występuje boskie ostrzeżenie skierowane tylko do jednego sprawiedliwego człowieka, żeby zbudował wielki statek. Obie wersje opisują selekcję ocalałych z rodziny tego głównego bohatera, no i oczywiście przedstawicieli zwierząt. Statek w obu historiach ostatecznie osiada na szczycie góry. Następnie bohater wypuszcza ptaki zwiadowcze, wiesz, by sprawdzić poziom wód. Po wyjściu ze statku obaj składają ofiarę całopalną, no i na koniec bóstwo obiecuje, że taki kataklizm nigdy więcej się nie powtórzy.
Słuchaj, mając 8 tak potężnych, wręcz identycznych filarów strukturalnych, to ja mam wrażenie, że absolutnie każdy współczesny prawnik od praw autorskich wstałby i powiedział, proszę Państwa, mamy tu do czynienia z twardym plagiatem. Przecież to brzmi jak klasyczne kopiuj i wklej, tylko z niewielką edycją imion bóstw. Więc czy Biblia nie ukradła po prostu wielkiego hitu z list przebojów Babilonu i nie dostosowała go pod swoją własną teologię?
Pokusa wyciągnięcia takiego wniosku jest naprawdę ogromna, przyznaję.
Jednak ugruntowani historycy starożytności, jak choćby profesor Van Noy, oni zauważają coś wręcz przeciwnego. Zwróć uwagę. Fakt, że tak odrębne kultury posiadają niemal identyczny szkielet narracyjny zdarzenia z tej najgłębszej przeszłości, dużo silniej wskazuje na to, że obie po prostu opierają się na wspólnej pamięci. Pamięci o realnym, historycznym kataklizmie, o jakiejś niebywałej skali. Przekaz ten po prostu ewoluował w zależności od światopoglądu danej kultury w kolejnych stuleciach.
Okej, czyli wspólne źródła historyczne, a nie ściąganie od sąsiada.
Właśnie. Prawdziwa różnica, która ostatecznie obala tę tezę o plagiacie, ona nie tkwi w szkielecie opowieści, ale w jej niezwykle zaskakujących szczegółach. Tam, gdzie te babilońskie wersje wpadają w jakąś otchłań magii i abstrakcji, wersja biblijna bardzo twardo trzyma się inżynieryjnego realizmu. I najlepiej to widać, wiesz, gdy urządzimy sobie małe starcie tej starożytnej inżynierii i porównamy budowę samych tych okrętów ratunkowych.
No to weźmy w te detale, bo parametry techniczne to jest coś, na czym można bardzo łatwo zweryfikować wiarygodność każdej opowieści. Jak z technicznego punktu widzenia wygląda w takim razie biblijna Arka Noego?
Zapis w Księdze Rodzaju jest niezwykle suchy. Zadziwiająco wręcz pragmatyczny jak na starożytny tekst religijny. On opisuje statek mający 3 poziomy. Proporcje są podane szalenie precyzyjnie. 300 łokci długości, 50 szerokości, 30 wysokości.
I ile to będzie na nasze miary?
Przeliczając to, daje nam to kolosa o długości około 450 stóp, szerokości 75 stóp i wysokości 45. Wyporność to rząd około 43 tysięcy ton. Co też bardzo ważne, w tekście zalecono użycie materiału bitumicznego, no czyli smoły, do precyzyjnego uszczelnienia kadłuba z zewnątrz i od wewnątrz.
No to brzmi jak solidny projekt szkutniczy. A co proponuje nam w takim razie starożytny Babilon w tym eposie o Gilgameszu? Jak tam wygląda ten statek Utnapisztima?
I tu zaczyna się prawdziwa fantastyka. Statek babiloński miał 6 pokładów, 9 wielkich sekcji wewnętrznych i, uwaga, był ukształtowany jako idealny sześcian.
Sześcian.
120 łokci z każdej możliwej strony. A żeby było śmieszniej, jeszcze dalej idzie inna babilońska relacja, autorstwa kapłana Berososa, która opisuje ten statek z wymiarami wręcz absurdalnymi. 3000 stóp długości na 1200 stóp szerokości.
Czekaj. Wracając do tego pierwszego, idealny sześcian o boku 120 łokci.
Tak.
Przecież to w ogóle nie jest okręt. Znaczy, to jest jakiś, to jest pływający gigantyczny magazyn Amazona po brzegi wypełniony paczkami. Podstawowe prawa fizyki i hydrodynamiki, no one są bezlitosne w takich sprawach. Wystarczy pomyśleć o środku ciężkości takiej bryły na mocno wzburzonej wodzie.
Zgadza się.
Pierwsza, silniejsza fala, która uderzyłaby z boku i ta cała monumentalna kostka zaczyna natychmiast rolotać, po czym po prostu obraca się do góry dnem ze wszystkimi w środku.
Fizyki nie oszukasz.
A z kolei te biblijne parametry, o których mówiłeś, stosunek długości wynoszący 300 do szerokości 50, przecież to jest proporcja dokładnie 1 do 6.
Tak.
Z tego, co mi wiadomo, to uderzająco pokrywa się z rygorystycznymi standardami, według których do dzisiaj buduje się potężne oceaniczne tankowce. Ich celem jest właśnie przecinanie wysokich fal na otwartym morzu, tak żeby minimalizować ryzyko przechyłu i wywrotki. To jest nieprawdopodobne udowodnienie wiarygodności, wiesz. Hebrajski autor tysiące lat temu zanotował bardzo surowe, uziemiające dane inżynieryjne. Stworzył statek w pełni zdolny do bezpiecznej morskiej żeglugi, podczas gdy ci wielcy kapłani z Babilonu odpłynęli całkowicie w mityczne, oderwane od jakichkolwiek praw grawitacji, geometryczne abstrakcje.
Wiesz, to twoje porównanie z magazynem Amazona i tankowcami świetnie naświetla przepaść między tymi tekstami. To właśnie takie mocno ugruntowane, realistyczne detale dostarczają dzisiaj historykom argumentów, by traktować zapisy z Księgi Rodzaju nie jako jakąś luzną poezję, ale jako poważny, rzetelny dokument. Zamiast tej całej mitologii otrzymujemy kronikarski pragmatyzm, taki, który wytrzymuje próbę logiki i inżynierii tysiące lat po jego zapisaniu.
Oj tak. Zatem, podsumowując te szalenie gęstą i zaskakującą podróż przez wykłady profesora Vannoya. Zaczęliśmy nasze śledztwo od niezwykle ostrej diagnozy takiego systemowego zepsucia, prawda?
Mhm.
Owego potężnego wirusa w kodzie źródłowym ludzkości, który nieodwracalnie skaził każdą intencję zła już od młodości. Następnie zdemontowaliśmy sobie greckie i anielskie mity. Odkryliśmy ukrytą tam w tekście historię o starożytnych tyranach, boskich kartelach i tych bezwzględnych wojownikach, którzy brutalną siłą monopolizowali całe ówczesne społeczeństwa.
Dokładnie tak.
No a finiszowaliśmy na stoczni, zderzając te absolutnie absurdalne babilońskie pływające kostki Rubika z uderzającym realizmem inżynieryjnym biblijnego okrętu ratunkowego.
I myślę, że to pozwala nam wyciągnąć fundamentalną lekcję z analizy tych wszystkich materiałów na dziś. Kiedy czytamy starożytne teksty Bliskiego Wschodu, no nie możemy podchodzić do nich jak do, wiesz, archaicznych bajek z morałem.
Jasne.
Dopiero po zdjęciu tych takich naszych kulturowych uproszczeń, po zastosowaniu surowych narzędzi lingwistycznych, o których dziś wspominałaś, i zestawieniu tego z twardą historią regionu, to te dokumenty nagle odsłaniają swoją potężną głębię. One przekazują niesamowicie przenikliwą i zracjonalizowaną krytykę autokratycznej władzy, mechanizmów deprawacji społeczeństwa i logiki przetrwania, ubraną w formę, która po prostu intelektualnie fascynuje do dziś.
Zamiast wyciągać zatem ostateczne wnioski za kogokolwiek, pomyślałam, że warto na koniec zostawić taką otwartą, trochę niepokojącą przestrzeń do refleksji. Taką, która wykracza poza sam ten starożytny tekst.
Słucham z ciekawością.
Jeśli weźmiemy sobie pod uwagę to, że u fundamentach najstarszych znanych nam ludzkich cywilizacji, od rzek Mezopotamii po Bliski Wschód, leży tak potężna narracja o globalnym kataklizmie, czyli o twardym resecie spowodowanym tym, że elity uległy całkowitej patologii, a z kolei natura odpowiedziała na to skrajną siłą. To jest to bardzo, bardzo zastanawiające z perspektywy współczesnej psychologii.
Mhm.
Dlaczego nasza dzisiejsza kultura masowa z wręcz taką niemalże maniakalną obsesją i niekończącymi się budżetami ciągle kręci kolejne filmy postapokaliptyczne i wielkie thrillery katastroficzne? Można by się zastanowić, czy to jest tylko forma takiej łatwej rozrywki z popcornem w ręku, czy może gdzieś głęboko w naszej zbiorowej ludzkiej podświadomości my wciąż nosimy zaszyfrowane, dziedziczne poczucie, że każdy potężny zbudowany przez nas system ostatecznie zgnije od środka i po raz kolejny będzie musiał zostać wyczyszczony zupełnie do zera. Do usłyszenia!